Gość Radia Merkury.
Przyzwyczailiśmy Państwa do tego, że barokowo w Poznaniu wiele się działo i zapewniam, że wiele dziać się będzie. Poznań Barok to festiwal niezwykły, bo nie będzie na nim gościła tylko jedna orkiestra, ale wiele zespołów i to z różnych stron świata. A autorem koncepcji artystycznej tego przedsięwzięcia jest Cezary Zych. Witam, Czarku, po dłuższej nieobecności na
antenie. Dobry wieczór, albo dobry wieczór Państwu. No tak, bo rzeczywiście w ostatnim czasie moje działania artystyczne, organizacyjne raczej dotyczą Warszawy albo Paradyża, ale bardzo się cieszę, że w Poznaniu znowu coś się zaczyna dziać przy moim udziale, chociaż chciałbym powiedzieć, że inspiracja do tego całego przedsięwzięcia wypłynęła ze strony Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ze strony Michała Merczyńskiego, który przygotowując plan działań kulturalnych towarzyszących polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zasugerował w rozmowie mniej więcej półtora roku temu, że być może warto by było wykorzystać to, co działo się w Poznaniu przez ostatnich kilkanaście lat do tego, żeby ta poznańska część kulturalna zogniskowana była na muzyce dawnej. Miałem chyba weekend na to, żeby wymyśleć jakiś pomysł na to całe przedsięwzięcie i pomyślałem sobie wtedy, że chyba najciekawszym rozwiązaniem byłoby takie swego rodzaju resume tego, co się działo w Poznaniu, ale w trochę inny i trochę przewrotny sposób, a jednocześnie być może otwierało pewne możliwości na przyszłość. Być może ten potencjał, który obudziliśmy w Poznaniu w latach 90. i na początku XXI wieku ciągle tutaj jest. Być może coś się uda zrobić. Mój pomysł był dość prosty. W Poznaniu pojawiła się od roku 98 do dzisiaj czołówka wykonawców muzyki dawnej, postaci legendarne, postaci wybitne, postaci, które naprawdę decydowały o tym, jak muzyka dawna wyglądała w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie. Pojawiło się też trochę osób młodych, które będą tak naprawdę decydowały o tym, jak muzyka dawna, barokowa przede wszystkim, będzie wyglądała w najbliższych dziesięcioleciach. Ale pojawiali się i grali zawsze z Polakami. Grali zawsze z poznańską orkiestrą. Natomiast nie zawsze mieliśmy bezpośredni wgląd w to, co oni robią u siebie. A co więcej, większość tych rzeczy nigdy w Polsce się nie pojawiła jeszcze. A więc Hidemi Suzuki nie był nigdy ze swoją japońską orkiestrą. Eduardo López Banz nie był jeszcze w Polsce z Ara Espanol. Martin Jester nigdy nie przedstawił swojego projektu edukacyjnego. Andreas Arendt czy Maria Keohane pojawiali się zawsze otoczeni muzykami, których doskonale znaliśmy, a nie innymi. I pomysł był taki, żeby tych wszystkich muzyków, którzy czują się związani z Poznaniem i z tym naszym środowiskiem, żeby tutaj zaprosić, ale tym razem z ich własnymi projektami. Wszyscy bardzo entuzjastycznie się do tego odnieśli. Plan był znacznie większy, ponieważ w tej pierwszej wersji, można powiedzieć, że to, co mamy tutaj przed sobą, to, co Państwo możecie zobaczyć na stronie internetowej, albo to, co zobaczycie Państwo w programie festiwalu, to jest mniej więcej 15-20% oryginalnego planu. No ale takie były możliwości czasowe, takie były możliwości organizacyjne. W listopadzie niestety nie możemy korzystać już z kościołów, musimy ograniczyć się do sal. Sale były znacznie wcześniej zajęte przez filharmonię, przez operę, przez teatry. Więc to wszystko było dość skomplikowane w sensie logistycznym, no ale ostatecznie dochodzi do tego wydarzenia, które liczy 17 koncertów, więc czegoś takiego jeszcze w Poznaniu nie było, jeżeli chodzi o muzykę dawną.
Nie liczyłam ilości zespołów, tylko stwierdziłam, że Polskę reprezentuje Arte dei Suonatori i Wrocławska Orkiestra Barokowa.
Tak jest. Powiedziałbym tak, Wrocławska Orkiestra, wszyscy reprezentują Poznań, może zacznijmy od tego, bezwzględnie. I również Wrocławska Orkiestra Barokowa reprezentuje Poznań, chociaż z Wrocławiem mieliśmy, organizując Festiwal Muzyka Dawna Persona Grata i później Festiwal Trzech Baroków, sporo problemów. Jednak uznaliśmy, że skoro Jarek Thiel jest poznaniakiem, skoro rozwija zespół we Wrocławiu, Wrocławiu, w tym zespole grają również muzycy poznańscy, no to byłoby, a zresztą grał też w początkowej fazie w Arte dei Sonatori, byłoby nie fair, gdyby zapraszając Eduarda Lopeza Banzo czy Hidemiego Suzuki, pominąć Wrocławską Orkiestrę Barokową i jego. Natomiast postawiłem mu zadanie, którego się, prawdę mówiąc, trochę przestraszył na początku, ale w końcu po kilku dniach rozmyślań i analiz zgodził się na to, mianowicie będzie to pierwsze polskie wykonanie Piątej Symfonii Beethovena. A więc pierwszy
na instrumentach?
Na instrumentach z epoki. To znaczy pierwsze, w tym sensie, że oni muszą zagrać, to zanim pojawią się w Poznaniu, zagrają to w Bolesławcu, bodajże i we Wrocławiu. I później tutaj tym docelowym wydarzeniem jest właśnie nasz Poznań Barok.
Ale może rozpocznijmy wobec tego od początku. Inauguruje Arte dei Suonatori.
Festiwal rozciąga się na przestrzeni 3 tygodni i w każdym tygodniu Arte dei Suonatori będzie grał jeden koncert. To jest dość zrozumiałe. Wokół tej formacji krążyły te wszystkie najważniejsze działania w dziedzinie muzyki barokowej. W pierwszym tygodniu Arte dei Suonatori zagra program taki najbardziej dla siebie klasyczny, który łączy Telemana, Bacha. W drugim to będzie koncert z Alison McGillivray, słynną wiolonczelistką brytyjską. I ostatni koncert to będzie koncert, który będzie poświęcony kierunkowi poszukiwań zespołu w tej chwili, a więc będą pokazane różne instrumenty grupy Continuo, które się wybijają, powiedzmy, na niezależność. Koncerty instrumentalne, to z czego Arte dei Suonatori było znane najbardziej w ciągu tych ostatnich lat w Poznaniu.
Pamiętamy Andreasa Arenta, lutnistę, który tym razem pokaże się z Holland Baroque Society.
Może tutaj ważniejsze jest na początek Holland Baroque Society, ponieważ to jest zespół, który powstał tutaj, urodził się w Poznaniu. Ten zespół założyli Tom Peat i Judith Stendring razem z jeszcze grupą swoich holenderskich przyjaciół, a pomysł narodził się w czasie jednego z festiwali barokowych smyczków i strun. Doskonale pamiętam do dziś rozmowę na ten temat. Siedzieliśmy nad pierogami w barze w Centrum Kultury Zamek i omawialiśmy różne ich pomysły. I można powiedzieć, że pod wieloma względami ten zespół powiela w swoich działaniach formułę organizacyjną, którą my wypracowaliśmy tutaj w Poznaniu. I to był podstawowy powód, dla którego Holland Baroque Society został przez nas zaproszony. Natomiast akurat tak się składa, ponieważ chciałem, żeby jak najwięcej w tej grupie pojawiło się muzyków, którzy są związani z naszymi działaniami. I udało się doprowadzić do tego, żeby w tym programie pojawił się Andreas Arendt, stały nasz współpracownik i bliski przyjaciel, i Marek Rzepka. A więc druga postać bardzo silnie związana z tym wszystkim, co w Poznaniu się działo. Ich program będzie poświęcony XVII-wiecznej muzyce niemieckiej i muzyce włoskiej, która tę muzykę niemiecką kształtowała, na którą miała wpływ. Dwa koncerty pierwszego dnia, znowu nawiązanie do pewnej tradycji poznańskiej, czyli wielkich maratonów, koncertów, które się nigdy nie kończą, prawda? Więc zaczynamy o godzinie 18:00 i pewnie to potrwa w sumie do 11:00 wieczorem. Il Tempi Armonico to jest zespół Alberto Raziego, dyrygenta, gambisty, wiolonczelisty, kontrabasisty przez wiele lat związanego z orkiestrą Tona Kopmana, grającego we wszystkich najważniejszych zespołach włoskich. W momencie, w którym zdecydował się na takie bardziej ustabilizowane życie w Weronie i został szefem Wydziału Muzyki Dawnej w Konserwatorium w Weronie, postanowił namówić studentów i absolwentów szkoły do założenia orkiestry. I ta orkiestra to jest właśnie Il Tempi Armonico. Orkiestra, która działa od kilku lat i takim głównym zadaniem było promowanie muzyki Dalabaco, kompozytora pochodzącego z Werony i jego imieniem nazwane jest też konserwatorium. Natomiast od pewnego czasu zespół sięga też po bardziej znany repertuar, ale przygotowuje go w trochę niekonwencjonalny sposób. I tutaj usłyszymy oprócz Dalabaco, który jest obowiązkowy, Cztery pory roku, zagra je Davide Monti, bardzo ciekawy muzyk, skrzypa, który może trudno by powiedzieć, że jest wirtuozem w stylu Giuliano Carmignoli, ale jest niezwykłym mistrzem ornamentacji, improwizacji i to będzie bardzo kameralny. Realna wersja w te Cztery pory roku zagra zaledwie 8 muzyków z dość dużym continuo. W continuo będzie grała między innymi harfa. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ zakładamy, że to jest koncert, na który będzie chciał wiele osób przyjść, dlatego powtórzymy go dwukrotnie. Dwa razy Il Tempio Armonico i muzyka włoska.
Ja nie zapomnę wspaniałych interpretacji przez Hidemiego Suzuki koncertów Karla Filipa Emanuela Bacha.
A ja nie zapomnę tego i nie zapomnę jego koncertu, na który grał koncert wiolonczelowy Haydna i symfonię Haydna. Bo to jest też bardzo ważny moment. Wtedy pojawił się pomysł założenia przez niego w Japonii orkiestry, która poświęciłaby się głównie muzyce klasycznej. I to jest jakby kolejny ten związek Poznania i tego wpływu, który my tutaj, chociaż nie wszyscy o tym wiedzą, mieliśmy na to, co się dzieje na świecie. Orkiestra Libera Classica dosłownie to są muzycy, którzy na co dzień grają w Bach Collegium Japan, a więc w orkiestrze, która powstała i którą kieruje brat Hidemiego, Masaaki Suzuki. Tak jest ta praca zorganizowana obu orkiestr, że w momencie, w którym Bach Collegium Japan nie gra, wtedy Hidemi może korzystać z muzyków, którzy grają muzykę klasyczną. Zazwyczaj grają kilka projektów w roku, wszystkie koncerty są nagrywane, z tych koncertów ukazują się płyty, jest już tych płyt chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt. W początkowej fazie orkiestra była finansowana przez słynny japoński koncert chemiczny TDK. Znamy go w Polsce z taśm magnetofonowych czy z płyt, które sobie nagrywamy. I to będzie pierwszy występ w ogóle orkiestry poza Japonią. To, co może jest istotne, nie doszedłby on do skutku, gdyby nie pomoc Japan Foundation, wielkiej fundacji japońskiej, która dofinansowuje artystów japońskich występujących poza Japonią. I tak się złożyło, że posiedzenie zarządu fundacji japońskiej odbywało się w tydzień po tsunami. W związku z tym byliśmy absolutnie przekonani, że nic z tego nie wyjdzie. Przejazd całej orkiestry z instrumentami, z wszystkim jest niezmiernie kosztowny i okazało się, że pomimo tej dramatycznej sytuacji, która wtedy była w Japonii, Japan Foundation wybrała kilka projektów, ich zdaniem istotnych i ważnych, które zdecydowała się pomimo tej dramatycznej sytuacji dofinansować i dzięki temu mogą przyjechać Japończycy. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek ich europejskiej ekspansji, bo zespół jest naprawdę niezwykły.
Les Ambassadeurs to zespół, który był takim zespołem rezydentem podczas festiwalu paradyskiego.
To może był nie tyle nawet zespół, który był rezydentem, który się w Paradyżu urodził. O ile dobrze pamiętam, 16 sierpnia tego roku pierwszy raz Aleksiej Kosenko stanął przed swoimi kolegami, którzy się nazywają Les Ambassadeurs, i poprowadził pierwszą próbę tego zespołu. Aleksiej jest niewątpliwie, przede wszystkim w sensie ilościowym, najważniejszym muzykiem, który pojawił się w Poznaniu w ciągu ostatnich lat, bo w zasadzie wszędzie grał w orkiestrze, prowadził orkiestrę, nagrywał płyty. Dlatego uznałem, że jego zespół w różnych bardzo wcieleniach powinien być też jakby równie widoczny, w sensie przynajmniej ilościowym, jak Artedei Słonatoria, ponieważ zainteresowania Aleksisa idą w tej chwili troszeczkę bardziej w stronę muzyki wokalnej, dlatego oprócz jednego koncertu, na którym zespół zagra muzykę Dworu Drezdeńskiego, usłyszymy go dwa razy w repertuarze oratoryjnym, czy operowym i oratoryjnym. Najpierw dwie małe opery Jeana Philippe Rameau. Obie nazywają się Anacreon, ale opowiadają tę samą historię, ale z innych punktów widzenia. I ostatni koncert, finałowy koncert, to będzie oratorium Jerzego Fryderyka Händla i Triumfo del Tempo, del Designiano. Thank you.
Generation Baroque i tutaj widzę Acis y Galatea.
Czyli... Acis Galatea, Handla Generation Baroque, to jest taka nasza koprodukcja z Le Parlement de Musique, a więc Martin Jester, kolejna legendarna postać tutaj w Poznaniu, który przez wiele lat prowadził takie warsztaty muzyczne, które nazywały się Le Studio Vocal du Parlement de Musique. Metoda była prosta, Martin zapraszał młodych śpiewaków, młodych muzyków, którzy wspólnie czy pod opieką muzyków Le Parlement de Musique pracowali razem w takich warunkach prawie profesjonalnych. Później grali kilka koncertów. Ograniczało się to do Francji. Ten projekt przerodził się w coś większego, w coś, co Martin nazwał Generation Baroque i co ma być taką troszeczkę we francuskich warunkach, można powiedzieć, takim największym projektem edukacyjnym jest projekt realizowany w Wersalu przez Centrum Muzyki Barokowej. To ma być projekt troszeczkę mniejszy i skupiający się wyłącznie na muzyce instrumentalno-wokalnej, wyłącznie opera i wyłącznie oratoria. I w tym roku wybór padł na Acisa i Ingelate. Martin w maju zrobił kilka przesłuchań. Jedno z nich odbyło się również w Poznaniu. Tutaj dokooptował do tej grupy studentów. O ile pamiętam, dwoje skrzypków, wiolonczelistkę i klawesynistkę, Dagmarę Kapczyńską. Część tych muzyków już z nim pracowała w lipcu. We Francji część będzie pracowała dopiero tutaj przez 3-4 dni, a później trzykrotnie powtórzy Acisa i Galatę.
European Union Baroque Orchestra, Wielka Brytania.
No to jest najsłynniejszy projekt edukacyjny w dziedzinie muzyki dawnej. Ona jest w sensie organizacyjnym, jest orkiestrą brytyjską, ale tak naprawdę jest orkiestrą międzynarodową. To jest zdecydowanie najważniejszy projekt edukacyjny, jaki powstał w Europie w ciągu ostatnich 30-40 lat. I można powiedzieć, że dzisiaj nie ma na międzynarodowej scenie muzyki barokowej muzyka, który się liczy młodego pokolenia, który nie przeszedłby przez pracę w tym zespole. Kilku młodych polskich muzyków w ostatnich latach też tam grało. Ania Nowak, Tomek Pokrzywiński, czyli muzycy, którzy dzisiaj odgrywają ważną rolę na tej naszej, nie tylko naszej scenie. Więc tam zresztą powstaje bardzo wiele zespołów. Ci ludzie się zaprzyjaźniają, pracują bardzo intensywnie przez okres pół roku ponad. W związku z tym tam powstają pomysły nowych zespołów. Można powiedzieć, że część muzyków Les Ambassadeurs, na przykład Alexisa, poznało się tam. Część muzyków, którzy występują w innych zespołach, też gdzieś tam mają swoje korzenie. Więc to jest zawsze niezwykle ciekawe. Poziom jest zawsze bardzo wysoki. Ten poziom gwarantują liderzy, w tym wypadku na przykład Lars Ulrik Mortensen, ale widzimy tam twarze osób, które będą przez najbliższe 20-30 lat decydowały o tym, jak będzie wyglądała muzyka dawna w Europie.
Czyli podobnie jak w naszym zespole Arte dei Suonatori Jarek Goliński, tam lider decyduje o kształcie artystycznym tej orkiestry.
Nie. Po prostu co roku odbywają się przesłuchania. Dyrektorem artystycznym całego projektu jest Lars Ulrik Mortensen. Oprócz tego do współpracy zapraszani są tak zwani tutorzy, którzy kierują poszczególnymi projektami, na przykład Rachel Podger, albo Tom Kopman, albo Enrico Onofri, muzycy z różnych bardzo tradycji, z różnych stylistyk. Odbywają się najpierw przesłuchania, Na te przesłuchania przyjeżdża kilkudziesięciu, kilkuset muzyków czasami. Spośród nich wybierana jest grupa około 30 muzyków i ci muzycy spotykają się na takim dużym zgrupowaniu, które odbywa się najczęściej w Luksemburgu, ostatnio też we Włoszech czy w Portugalii. Pracują przez okres około miesiąca, przygotowują program, z którym rozpoczynają trasę koncertową i później spotykają się w ten sposób jeszcze kilka razy. Nagle zaczyna działać normalna orkiestra i w tym sensie oczywiście o tym, jak wygląda kształt tego zespołu, decyduje ten, kto w tym momencie jest dyrygentem, czy kto jest liderem, ale tak naprawdę decydują o nim poziom, jakość, doświadczenie tych muzyków, którzy tak grają. Także można powiedzieć, że jeżeli czasami jest to troszeczkę gorzej, czasami jest to troszeczkę lepiej, ale generalnie poziom jest bardzo, bardzo wyśrubowany.
A tutaj przyjadą z propozycjami tak, handlowsko-bachowskimi.
No zawsze repertuary tego zespołu są zawsze bardzo wyrafinowane. To nie jest zespół, który gra rzeczy najbardziej popularne. Tak? Tam się, albo jeżeli gra popularne, to są rzeczy bardzo trudne. Tutaj będziemy mieć Magnificat Bacha, będziemy mieć Il Pianto Madonna przypisywane Handlowi, Concerti Grossi Handla z opusu 6. Więc naprawdę najważniejsze rzeczy z repertuaru europejskiej muzyki barokowej, bardzo poważne rzeczy grane przez naprawdę już znakomitych muzyków, na których naprawdę warto popatrzeć i warto później szukać ich nazwisk na okładkach płyt albo w składach zespołów, które będą do nas przyjeżdżać. Espanol. To jest zespół, który nie wymaga zupełnie rekomendacji. Przede wszystkim nie wymaga rekomendacji Eduardo López Banzo, jedna z tych osób, która jako pierwsza się, jak pamiętasz, pojawiła tutaj w Poznaniu. I to jest zupełny paradoks, że zespół, który jest legendarny, przede wszystkim dzięki swoim wykonaniu muzyki hiszpańskiej, nigdy jeszcze w Polsce nie gościł. To jest jego pierwsza wizyta w naszym kraju. Zespół przyjdzie w stosunkowo niedużym składzie i zaprezentuje program z płyty, która dosłownie kilka tygodni temu się ukazała. To są utwory José Nebry, którego tutaj bardzo Eduardo lansował w czasie różnych naszych wspólnych przedsięwzięć, ale utwory, które zostały przez niego odnalezione nie w archiwach hiszpańskich, ale w Ameryce Południowej. W czasie jego podróży i wizyt w różnych bibliotekach znalazł tam utwory, które zostały prawdopodobnie wywiezione z Europy przez misjonarzy. I paradoks historii polega na tym, że zachowały się tam, a nie tutaj. Jest to jedno z większych odkryć ostatnich ostatnich lat muzykologicznych, jeżeli chodzi o muzykę hiszpańską.
A teraz w tym bogatym programie, jak się może znaleźć zwykły meloman? Gdzie koncerty, jakie bilety, gdzie się można udać po te bilety? Nie,
więc przede wszystkim powiem rzecz może najważniejszą. Wejście na wszystkie koncerty jest bezpłatne. Natomiast, żeby się dostać na te koncerty, trzeba odebrać zaproszenie i wejściówki albo zarezerwować je w Estradzie Poznańskiej. Do odebrania będą w CIM-ie i w Estradzie Poznańskiej. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie poznajbarok.pl. Koncerty będą się odbywały w trzech miejscach, w Auli Uniwersyteckiej, w Auli Nowej i w Auli Artis na ulicy Kutrzeby. To jest sala, którą być może wielu z Państwa jeszcze nie zna. Bardzo ciekawa, być może nie do wszystkiego się nadaje, ale spełnia te podstawowe parametry muzyczne, więc nie powinno być źle. Nie możemy korzystać w listopadzie już z kościołów, to jest zbyt ryzykowne. Wystarczyłoby kilka stopni poniżej zera i nie wytrzymalibyśmy tam żadnego oratorium. To nie byłoby zbyt komfortowe, dlatego zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tylko tych sal. Wszystkie informacje na temat godzin rozpoczęcia koncertów znajdziecie Państwo na tych stronach, o których mówiłem. Myślę, że też prasa, że radio będzie o tym mówiło. Ważne jest też to, że zgodnie z naszą tradycją wszystkie próby są w zasadzie otwarte. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że to jest coś, czego jeszcze w Poznaniu nie mieliśmy w takim wymiarze. Jest to oczywiście wydarzenie, które trzeba potraktować jako jednorazowe, które trzeba potraktować jako wyjątkowe, jako pewną formę wykorzystania okazji. Ale kto wie, może, jeżeli to się powiedzie, otworzy się jakaś droga do podobnych rzeczy w przyszłości.
Ja bardzo zachęcam Państwa, bo już same nazwy tych zespołów i nazwiska liderów, nie mówiąc o repertuarze, gwarantują moc atrakcji. Proszę sobie wziąć kalendarzyki do ręki, pozaznaczać te wieczory, w których Państwo mogą uczestniczyć, a przewodnikiem po festiwalu barokowym w Poznaniu był jego szef artystyczny, czyli Cezary Zych.
Dziękuję Państwu bardzo. Thank you.
Słuchaliśmy Cezarego Zycha, który zapraszał Państwa na festiwal barokowy, a wszystkie wypowiedzi autora koncepcji artystycznej festiwalu były puentowane właśnie muzyką zespołów, które usłyszymy w Poznaniu. Na zakończenie zaś zabrzmiał fragment z kantaty dla wszystkich świętych Josefa de Torresa. Prezentował się w tym utworze hiszpański zespół Al Aire Español Eduardo Lópeza Banzo.